Chrystus zmartwychwstał. Drodzy bracia i siostry, w liturgii śpiewamy: oto są bowiem święta paschalne. I rzeczywiście przeżywamy wyjątkowe święta, wyjątkową tajemnicę, bo to jest tajemnica zmartwychwstania Pana. Bóg umarł. Ale jak może umrzeć nieśmiertelny Bóg? Więc umarł Bóg nie w boskiej, ale w ludzkiej naturze, Jezus Chrystus. I zmartwychwstał, czyli ta uszkodzona przez śmierć natura ludzka na nowo zmartwychwstała. I tej tajemnicy nie da się więcej wytłumaczyć, trzeba tylko przyjąć, że Chrystus żyje i w świetle tej tajemnicy popatrzeć na naszą rzeczywistość. Mówimy przymiotnikiem wielki o rzeczach niezwykłych. Dlatego Wielki Post, Wielki Tydzień i Wielkanoc. Wielkanoc. Bo te wszystkie właśnie dnie, tygodnie są przypisane do tego wydarzenia, wielkiego wydarzenia zmartwychwstania. Nazywamy je Paschą, ponieważ sięgamy do tradycji żydowskiej, a u Żydów Pesach, Pascha, to była pamiątka przejścia z niewoli do wolności, przejścia przez Morze Czerwone, przejścia przez pustynię, ale przejścia pewnej drogi nawrócenia, które trwało u Żydów 40 lat. I pamiątką tego wydarzenia, tego ratunku, jaki Bóg udzielił Żydom, była wyjątkowa kolacja zwana Paschą, na której spożywano baranka. Jezus wchodzi w tę tradycję, ale ustanawia nową Paschę. On przeprowadzi wszystkich nas już nie przez pustynię, przez morze, tylko przez śmierć do życia, do nieba. A sam czyni to pierwszy. I to jest ta nowa Pascha, której pamiątką jest każda Eucharystia. Bo zanim Jezus umarł i zmartwychwstał, to wolą swojego testamentu na ostatniej wieczerzy chciał, abyśmy tę Paschę obchodzili zawsze właśnie przez Eucharystię. Co roku Wielkanoc, która jest uroczystością ruchomą, obchodzona jest w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca. I dzisiaj mamy właśnie pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca. Przeżywamy te święta w kontekście epidemii. I rzeczywiście naukowcy szukają szczepionki, medycyna próbuje ratować chorych i umierających, rząd proponuje tarcze antykryzysowe i szuka pomysłu na wybory, szkoła przekłada czas matur, biznes liczy straty, firmy plajtują, Kościół próbuje pocieszać swoich wiernych i szafuje dyspensami, odpustami. Pasterze chcą być bliżej owiec, a z drugiej strony są zobligowani przepisami państwowymi, dlatego niektórzy kapłani robią zapisy na msze święte, jeżdżą i spowiadają w samochodach, nawet konno, święcą jakoś potajemnie pokarmy, bo nie ma dobrego rozwiązania, żeby zachować te tradycje i oddać Bogu taką cześć, jaka była zawsze. Każdy mówi to samo. Jeszcze takich świąt nie było. Jak je przeżywać? Jak spojrzeć na to wszystko? Jezus w rozmowie z Samarytanką, która przyszła do Niego do studni, mówi: przyjdzie taki czas, kiedy wyznawcy Boga będą oddawać Mu cześć nie na tej górze, czy tamtej, czy w tej, czy tamtej świątyni, tylko w duchu i prawdzie. Te święta to takie wezwanie, żebyśmy bardziej nie tyle w kościołach, co w swoich domach, w swoich sercach przeżyli zmartwychwstanie Pana. To nie jest proste, bo jesteśmy przygotowani, przyzwyczajeni do tego wymiaru zewnętrznego. Piękne śpiewy, dekoracje, adoracje, piękna liturgia, figura zmartwychwstałego, pusty grób, procesje, dzwony. A to wszystko zostało nam jakoś zabrane. Nawet dzisiaj zamiast procesji wyszliśmy rano z Najświętszym Sakramentem, żeby pobłogosławić naszą parafię. I tak zrobiło więcej parafii. Takie też było, była sugestia księdza biskupa. Jak to wszystko przeżywać? Na pewno trzeba mocno zastanowić się, co Bóg przez ten dopust chce nam powiedzieć. Może chce nam powiedzieć to, żeby człowiek się zastanowił nad sobą i swoim losem. Nam ludziom się wydaje, że wszystko potrafimy. Przed chwilą nawet patrzyłem, jest orędzie nie biskupa, tylko prezydenta Niemiec do swojego narodu i on mówi tak do Niemców. My jesteśmy krajem bogatym. My jesteśmy krajem sukcesu. My mamy plany. My potrafimy przewodzić Europie i wpływać na los świata. A tu się okazuje, że jest coś, czego nawet nie widać i wszystkie plany nam krzyżuje. Może trzeba zastanowić się, po co człowiek żyje, jakie ma cele, do czego zdąża, co chce osiągnąć. Może trzeba właśnie wyciągnąć taką lekcję pokory. Może trzeba bardziej zwrócić się do Boga i popatrzeć bardziej w górę niż na dół. Tak jak mówi apostoł, szukajcie tego, co w górze. Mam takie dwa przykłady, które mi się tutaj jakby cisną na usta. Pierwszy to dotyczy mnie, kiedy byłem diakonem 30 lat temu i zostałem wysłany na Wielki Post do pracy do Związku Radzieckiego. Jeszcze rok istniał, a później się rozsypał ten sojuz. I byłem tutaj na głębokiej Ukrainie i widziałem piękne kościoły, tylko w jednym był młyn, w innym był warsztat do naprawy traktorów, w innym był sklep, jeszcze w innym z kołchozu tam zarząd trzymał nawozy azotowe do podsiewania pól, łąk. I byłem przerażony. Człowiek, który wkracza w kapłaństwo, widzi zrujnowany kościół. Do czego doprowadziła ateistyczna ideologia? Widziałem ludzi, którzy już na tyle zatracili Boga, że nie czuli Jego potrzeby. Nie wiedzieli, co to jest Kościół, po co jest ksiądz. Nie czytali nigdy Ewangelii. Byli zupełnie wyjałowieni z potrzeb duchowych. Do tego doprowadziła owa ideologia. Ale widziałem na szczęście i takich ludzi, którzy mieli w domach sczytane książeczki, bo modlili się sami. Na ścianie wisiał krzyż, chociaż było to zabronione. Mało, zegar chodził po polsku, bo tam było przesunięcie czasu o 2 godziny wtedy, ale myśmy nie przesunęli. Od wojny chodzi po polsku. Wszystko, co nas tutaj robimy, musimy przesuwać o 2 godziny, ale wskazówek nie przesuniemy, bo to jest nasz patriotyzm. I wtedy sobie pomyślałem właśnie, zabrano ludziom kościoły, kapłanów, możliwość sakramentu, ale nie zabrano im wiary, bo wiara była głęboko zakorzeniona w sercu. A drugi przykład z Holandii. Moja uczennica pojechała do pracy, Elżbieta, i po tygodniu ciężkiej pracy postanowiła pójść w niedzielę do kościoła. Wzięła rower, pojechała 14 kilometrów, zobaczyła piękny kościół w miasteczku, weszła i zobaczyła, jak sprzedają mrożonki, bo w sklepie był market. Wybrała inny, a w tym były piękne witraże. Była przekonana, że się tam pomodli. Zajechała w salon fitnessu. Na środku były bieżnie, rowery i mnóstwo Holendrów czciło bożka swojego ciała. Ćwiczyli, żeby pięknie wyglądać, a jeszcze byli przekonani, że przejęcie kościoła na dobre cele ratuje ten obiekt od zniszczenia. Najpierw wiara została zniszczona w sercu człowieka, a później już świątynia nie jest potrzebna. Już nawet przeszkadza. Ten plac by się przydał na parking. I tak sobie pomyślałem, że ideologia neoliberalna, taki właśnie libertas, liberalizm, jest gorszy od ateizmu. Bo jeżeli ateizm narzucają ludziom i mówią, że Boga nie ma, to człowiek powie, jest. To jest niemożliwe, żeby Boga nie było. Ale powiedzenie człowiekowi, nieważne czy Bóg jest, żyj jakby go nie było. Ty jesteś Bogiem. Czego macie coś ograniczać? Ty rządzisz sobą. Bądź wolny. To jest rajska pokusa pychy, której człowiek chętnie ulega. W ostatnich latach w naszym kraju z inspiracji różnych sił europejskich opłacanych mocnym euro było promowanie ideologii gender, wolnych związków, związków jednopłciowych, aborcji, eutanazji, innych dewiacji, które wprost uderzają w naturę człowieka, w rodzinę i uderzają również w państwo, które w ten sposób można szybko zniszczyć. I co ciekawe, wielu ludzi wierzących podpisuje się pod tą nowoczesnością. Twierdzą, że to nie jest nic złego, że tak już inni żyją, tak może być. Może Pan Bóg cały świat chce pouczyć, żebyśmy wszyscy spokornieli, żebyśmy wszyscy zastanowili się, po co żyjemy. Kiedy Jezus spotyka Marię Magdalenę zmartwychwstały, ona jego, to Jezus pyta, czego płaczesz, kogo szukasz? Można dzisiaj powiedzieć, świecie, dlaczego ty się boisz? Czego masz lęk? Do czego ty dążysz? Kogo ty szukasz? Co ty chcesz osiągnąć? Człowieku, do czego ty zmierzasz? Może to jest okazja, żeby się właśnie teraz nad tym zastanowić głębiej. I nie muszą tego czynić tylko ludzie wierzący, może zwłaszcza niewierzący. Jeżeli ten kult człowieka pada, no to czym go zastąpić? Co nowego wymyśleć jako pomysł na szczęście? Szukajcie tego, co w górze. Kardynał niemiecki Michael von Faulhaber, zmarł w 1952 roku, napisał takie ciekawe jedno zdanie. Gdyby tabliczka mnożenia i twierdzenie Pitagorasa stawiały w życiu te same wymagania, co artykuły składu apostolskiego, szybko zostałyby i one poddane w wątpliwość. My żyjemy w przestrzeni materialnej, posługujemy się zasadami matematyki, prawami fizyki i one są tak oczywiste, że ich się nie kwestionuje. Ale gdyby te prawa nauki zaczęły nas dotykać moralnie, zaczęłyby stawiać jakieś wymaganie takie jak Ewangelia, to byśmy je odrzucili. Żylibyśmy w absurdach, byleby pielęgnować swoją pychę. Święty Augustyn w piśmie, w książce De Civitate Dei o Państwie Bożym mówi tak, tak naprawdę są dwie miłości. Jedna to jest miłość Boga aż do pogardy siebie, a druga miłość siebie aż do pogardy Boga. I rzeczywiście człowiek, który kocha Boga bez granic, siebie uważa za grzesznika. Kimże ja jestem przed Twoim obliczem, powie poeta, prochem i niczem, albo pyłkiem i listkiem na wietrze, jak powie piosenka, liczę na Ciebie, Ojcze. Ale jeżeli człowiek ma miłość do siebie, to będzie gardził Bogiem. I że ta miłość jego będzie chora, siebie uczyni Boga, to ten prawdziwy Bóg stanie mu na przeszkodzie. Święty Jan Wianney mówi tak, powiedział to przed śmiercią, było to jakby jego testament. Powiedział, spotkałem w życiu mnóstwo ludzi, wielu ludzi i nie spotkałem człowieka nigdy, który by żałował, że żył dobrze, że kochał Boga, że zachowywał przykazania. Nikt tego nie żałuje. A my, kapłani, spotykamy wielu ludzi, którzy żałują i po pewnym etapie życia, zwłaszcza przed śmiercią, że zmarnowali to życie, że nie było kościoła, spowiedzi, że były rozpusta była moralna, grzechy. Żałują tego, próbują to naprawić. Proszą o dobrą spowiedź, liczą na miłosierdzie i dobrze. Ale naprawdę nie ma takich ludzi, którzy by żałowali, że pięknie przeżyli życie. Jak przeżyjemy tę Wielkanoc? Co ten Chrystus zmartwychwstały, który nas dotyka i tej skromnej tutaj reprezentacji no, dał szansę, żeby być w Kościele, a 5000 ludzi, naszych parafian, nie będzie mogło skorzystać z takiej szansy. Może tam popatrzą w telewizor, ale i ich, i każdego człowieka na świecie ma dotknąć Pascha. My mamy gdzieś przejść, my mamy zrobić jakiś krok, my mamy coś w nas musi umrzeć i się narodzić, coś musi w nas zmartwychwstać. Czy będziemy lepsi? Czy my mimo ograniczeń w komunikacji, w modlitwie, w różnych, w życiu, czy my potrafimy w naszych sercach doświadczyć tego zmartwychwstania Pana? I właśnie to jest dla nas wezwanie, żebyśmy popatrzyli w górę, żebyśmy zrobili jakby trzy kroki. Pierwszy krok to zmiana myślenia. Drugi krok to zmiana wartościowania. Co jest ważne w moim życiu? I trzeci krok to zmiana działania. Jak żyję? Co ja mogę robić lepiej? Jeżeli będzie więcej w nas Boga, to znaczy, że Chrystus zmartwychwstał w naszych sercach. Że mimo tych ograniczeń, to ostatnie słowo należy do tego, który jest Panem życia. A my z Chrystusem mamy umierać i zmartwychwstawać. Amen.